poprosić o to, żebyście się przedstawili, może od Jaszki zaczniemy. I jakbyście mogli powiedzieć, kim jesteście, w jaki sposób działałyście w czasie pandemii i trochę o tym, w jaki sposób te inicjatywy, w których jesteście, działały.
Okej, więc ja się nazywam Kuba, zanim o niego, ja tutaj przyszedłem mówić o oddziale WC. To jest grupa, która powstała praktycznie od razu na samym początku pandemii w takim dosyć małym gronie i bardzo szybko rozrosła się do, nazwijmy to, ktoś to ostatnio nawet próbował zakwalifikować jako ruch społeczny, czyli po prostu dziesiątki grup w całej Polsce, niektóre po kilkadziesiąt tysięcy osób, które gdzieś tam się zaczęły angażować w, nazwijmy to, interwencyjną pomoc wzajemną. Tak, i oprócz tego, że oczywiście to jest z tym przychodzę tutaj, to mam też doświadczenie z dwóch innych grup, czyli z Adrych Łaskiej też działam i z grupy która jest cały czas taką grupą trenerską, wspomagającą grupę w procesie grupowym. Czy może przekażę dalej?
Cześć, ja mam na imię Bartek, ja tutaj przyjdę pogadać właściwie trochę osobiście, natomiast te moje doświadczenia wynikają z działania w zewnętrznym.
Ja jestem Piotrek, też jedzenie za nas ROM, kolektyw krakowski. No więc ta pandemia nie tyle nas uruchomiła, co pozwoliła nam, znaczy zmusiła nas do przemodelowania trochę naszej działalności w związku z tym, co się stało. I potem będziemy mogli jeszcze to porozmawiać.
Cześć, Alicja z Obiadu w czasach zarazy. To organizacja w Krakowie i działająca głównie na terenie Krakowa, troszeczkę też pomagamy w Warszawie, ale to możemy powiedzieć później. Zajmujemy się pomocą humanitarną dla osób, które utraciły pracę, to zaczął się od pandemii, ale to już będzie przestrzeń.
No właśnie, Piotrek w sumie rozpoczął ten temat. Ja bym go pociągnął, żeby nam się dobrze rozmawiało i żeby nabrać takiego zrozumienia dla tego, o czym mówimy, to musimy trochę się wyobraźnią i pamięcią cofnąć do marca ubiegłego roku i do tych pierwszych miesięcy pandemii. I wchodząc, jest lockdown, wchodzą po kolei obostrzenia, nasila się kryzys i marginalizacja najróżniejszych osób tego się zwiększa. Jakbyście mogły powiedzieć trochę o tym właśnie, w jaki sposób wtedy działacie, co robicie, jak reagujecie na tą sytuację właściwie. Może odpowiedzieć.
Okej, więc generalnie sprawa na samym początku pandemii była taka, myślę, że większość osób to pamięta też, że nagle wszystko zostało zamknięte praktycznie. I ten poziom bezpieczeństwa w kraju i w społeczeństwie stał się bardzo niski. Ludzie po prostu zaczęli wpadać w panikę i w niepewność. I to jakby było jakąś taką inspiracją do tego, żeby założyć na początku taką grupę pomocy wzajemnej, żeby w ogóle próbować rozmawiać o tym, co się dzieje i jak widzimy to bezpieczeństwo i nasze poczucie bezpieczeństwa i jak możemy siebie wspierać nawzajem, szczególnie, że informacje, które były od rządu, były szczątkowe i też pomoc, która była, nazwijmy to, na poziomie instytucjonalnym, praktycznie nie istniała. Na przykład policjanci się bali po prostu przychodzić do osób. Tak? Jakby ludzie byli zamknięci w domu, ludzie wiedzieli, że mogą wylądować na kwarantannie i osoby, które de facto miały się z nimi kontaktować, nie chciały się z nimi kontaktować. Czyli na tym poziomie już instytucje przestały praktycznie działać tak, jak miały działać. I stąd był ten pomysł na to, żeby jak gdyby nawzajem się wspierać, udzielać sobie najlepszych informacji, ewentualnie też ta pomoc miała być nie tylko oczywiście w internecie, ale też taka, nazwijmy to, doraźna, żeby wspomagać siebie w tym procesie. Więc to był początek, no i okazało się, że no, ta potrzeba jest bardzo szeroka.
Dobra, tu Alicja podnosiła rękę.
Tak, chciałam dać ad vocem, bo czytałam właśnie na Facebooku prześmieszną historię, znaczy śmieszną, tragiczną, związaną właśnie z twoją organizacją. To znaczy, jakaś osoba napisała na jednej z takich regionalnych widzianych rąk, że zgłaszałaś po pomoc do urzędu, nie pamiętam, czy to był MOC, ale właśnie po jakąś pomoc socjalną. No i w urzędzie usłyszała, że niestety była właśnie ten początek pandemii, wszystko zablokowane, nie ma kto pani pomóc, nie ma jak pani pomóc. Niech pani zgłosi się do widzialnej ręki. Więc tak, wydaje mi się, że zrobiliście super roboty.
To może Marta teraz?
Teraz jak zapytałeś o kwestię tego początku, to przypominam sobie przede wszystkim swój własny strach i to, jak na samym początku zwróciłam się do Kuby. To był naprawdę pierwszy czy drugi dzień istnienia grupy, która była zamysłu prywatną, małą grupą samopomocową dla przyjaciół, interwencyjną w momencie, kiedy ktoś jest na kwarantannie albo jest chory i czegoś potrzebuje, wyprowadzić psa i jakiegoś jedzenia, wtedy się zaczęło, czy wyniesienia śmieci. I to, co ja najsilniej pamiętam, to ten moment, który gdzieś intelektualnie miałam opracowany, wiedziałam, że będę tak mogę się czuć, jak będę się bała, czy w takiej sytuacji zupełnie nowej, ale ten paraliż i lęk związany z początkami pandemii i tego bałaganu informacyjnego, delikatnie mówiąc, to ja sama uczyłam to, że po prostu moment, kiedy ja mogę być tak samo, siedzieć w domu, być zamknięta, bać się, ale być sprawcza, pomóc, nadal mogę coś zrobić, to był dla mnie przełomowy moment. Ja tego nie zapomnę i poczucie, że praktycznie w każdych warunkach mogę coś z siebie dać i mogę pomóc, jest dla mnie bardzo istotną częścią całej struktury pomagania, tego procesu, który robimy. To, co powiedziałeś o Alicja, powiedziałaś, dziękuję ci za przytoczenie słowa o tym MOPS-ie, który mi pomaga. I o instytucjach, które nie pomagają, bo są organizacyjnie, organicznie niezdolne do tego, żeby dostosowywać się do nowych sytuacji, żeby działać szybko, żeby prowadzić pomoc interwencyjną, która nie będzie sformalizowana, czyli najpotrzebniejszą. Myśmy odczuli któregoś tygodnia, i to były pierwsze tygodnie pandemii tego roku, kiedy na publicznej domenie gov.pl ktoś poinformował nas, że my jesteśmy drugą organizacją po Ministerstwie Zdrowia. Podawano i my zobaczyli Facebook, ciała ręka, po prostu.
O. Grupa założona w środę, w sobotę była na oficjalnej stronie.
Serio?
Tak.
Wydaje mi się, że akurat jeśli spojrzeć z pozycji anarchizmu, to jednak jest dobry znak. W sensie może śmieszne, ale znaczy, że właściwie to działanie oddolne staje się mocniejsze niż państwowe, a przynajmniej równie mocne.
Ale już wspomnieliście o tych instytucjach publicznych i tak przekazując trochę głos FUD-om, ja wiem, że FUD-y też mają wiele jakichś takich doświadczeń z tym, jak te instytucje publiczne sobie nie radziły, no tak to trzeba nazwać tak naprawdę i były zupełnie niezdolne, nie wiem, czy chcecie coś
wcześniej. No, one sobie nie tyle nie radziły, ile jest zamknięto, bo to jest nie na dzień właściwie. Ja myślę, że dla każdego, który coś tam robił, to przeżycie tego lockdownu pierwszego było o tyle traumatyczne, że nagle załamały się wszelkie sposoby, którymi myśmy mogli pomagać. W Łodzi było tak, że jak zakazano nam się spotykać, no niestety to tutaj rozdawanie żywności, bo no, nie da się tego zrobić ani zdalnie, ani nic, więc my musimy mieć z tymi potrzebującymi kontakt, oni muszą przyjść, oni się będą tłoczyć, bo tego się nigdy nie da wyeliminować. I zrobiliśmy ankietę i niestety nie zebrała się grupa, która byłaby w stanie tą wydawkę zorganizować. I okazało się, że nagle FUD-y przestają działać, bo ktoś ma babcię, która ma 100 lat i trochę się boi, trochę nie bardzo wiadomo, czy nas policja nie rozgoni. I tutaj muszę mocno podziękować wszystkim artystom, którzy przyszli, trochę wjechali jak rycerzy na białym koniu i powiedzieli, słuchajcie, robimy to tak, w taki sposób to zmieniamy sposób całego gotowania, nie zbieramy tej żywności, bo i tak są rynki zamknięte, więc tych krygańskich rzeczy nie będzie. Pojedźmy, kupmy najpotrzebniejsze produkty, tak żeby chociaż ta zupa była, żeby ten gulasz był, bo ci ludzie rzeczywiście są zostawieni bez jakiejkolwiek pomocy. Zamknięto wszelkie noclegownie, zamknięto właściwie wszystko i osoby szczególnie w kryzysie bezdomności właściwie zostały zostawione same sobie w no, takim słabym dosyć momencie, bo jeszcze wiecie, no, we wrześniu można pójść jakiś jabłek się najmieć, tak dla przekreślenia, a w marcu właściwie nie ma nic nawet. Więc i tutaj ta sytuacja, ale z drugiej strony, z jednej strony to było takie traumatyczne, a z drugiej strony takie ożywcze, dlatego że my w tym reżimie, który został może nie narzucony nam, ale jakby przedstawiony, bo parę osób z tej grupy FUD-owej, która tam działała tak na co dzień, co tydzień się zgłosiło, to jest reżim, w którym my działamy już teraz właściwie cały czas. Już nawet go nie zmieniamy, dlatego że on się sprawdził. On jest bezpieczny w tym sensie, że no, mamy te minimalne środki ostrożności zachowane. Również w tej formalnej takiej kwestii, że no, władze nie bardzo się mogą do nas przyczepić o to, bo mamy maski, rozdajemy te maski, pilnujemy kolejki, dezynfekujemy dłonie. Obiady są wydawane w takich jednorazowych, zamkniętych pojemnikach, także to też nie ma jakiegoś rozdawania na ulicy tego jedzenia. Więc z jednej strony to była trauma, ale z drugiej strony ożywcze, dlatego że myśmy mogli, skróciliśmy ten proces gotowania z 2 dni do właściwie 1 poranka. Więc myślę, że to taka troszeczkę też światełko w tunelu, żeby też tak nie patrzeć na to defetystycznie, że się coś zamknęło, że musieliśmy kombinować, ale z drugiej strony też trochę wyszliśmy z tego pudełka swojego i mogliśmy zrobić to trochę inaczej, pokazując, że się da. I sukcesywnie osoby, które do tej pory jakoś tam się bały, albo miały niepewności, albo jakieś takie obiekcje, dołączały i już po którymś tam zluzowaniu właściwie ta ekipa wróciła do swojego pierwszego składu.
Ja mam trudniej, bo Bartek w zasadzie wszystko powiedział, może parę słów z upomnienia. W Krakowie myśmy tak naprawdę chyba nie mieli czasu się dowiedzieć, że czegoś nie można. Bo no, zresztą siedzi Dominika, która to tak samo w tym albo bardziej uczestniczyła i no tak naprawdę mieliśmy troszkę łatwiej, bo zajmowaliśmy się i tak ludźmi, którzy do tej pory dostawali zerowe wsparcie od państwa, od instytucji czy minimalne, prawda? Więc to, że przed lockdown zaskutkowało dwoma podstawowymi dla nich rzeczami, czyli brakiem dostępu do środków higieny, do łaźni, do miejsc, gdzie mogliby o tą higienę zadbać i zaskutkowało szczególnie w Krakowie tym, że przestali być turyści, których oni, mówiąc bardzo brzydko, ale utrzymywali się, prawda? Nagle wszystko zniknęło, zamarło. Więc, a my z kolei jakoś nie pomyśleliśmy o tym, że czegoś nam nie wolno. No, jesteśmy kolektywem ludzi, którym wszystko wolno, jeżeli tylko chcą. Więc przychodzili ludzie, którzy chcą i dostaliśmy troszkę połajanek z innych organizacji, że przecież nie wolno, bo ten cały reżim sanitarny, bo to tamto. Ale myśmy już byli w trakcie, więc mogliśmy to kontynuować, dalej się nie zastanawiając. Korzystając z tego, że organy państwowe wiedziały zdecydowanie mniej niż my, bo na przykład policja podjeżdżająca w trakcie naszych wydawek, które były codziennie robione, później dwa razy w tygodniu, zapytała się nas, to pamiętam dokładnie, zapytała się nas raz, czy my mamy jakieś pozwolenie od miasta, żeby wjechać samochodem na teren, na który nie ma żadnego wjazdu, czyli na Planty Krakowskie. Powiedzieliśmy, że mamy, no ale mamy w domu. Nikt się nawet nie powiedział, bo to z drugiej strony było też trochę śmieszne. No. I potem mieliśmy obstawę policji, mieliśmy obstawę wojska, mieliśmy obstawę straży miejskiej i mogliśmy działać. I wszyscy byli zadowoleni. Te instytucje państwowe też były zadowolone, bo nagle zdjęliśmy z nich jakąś odpowiedzialność. Myśmy ją wzięli na siebie.
Czyli przypomnisz pytanie, bo już nie będę czego się odnosić.
Tak, ja pytałem o to, w jaki sposób wyglądała ta relacja, czy brak tej relacji z instytucjami publicznymi. To znaczy, co jakby do Was docierało, co nie działa, albo co się miga przed działaniem.
Rozumiem. Znaczy, myśmy powstali właśnie ze względu na pracę MOPS-u, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który działać przestał przynajmniej w takim wymiarze jak wcześniej. Generalnie instytucje państwowe są obciążone. W momencie, kiedy przyszła pandemia, mnóstwo ludzi straciło pracę i mnóstwo ludzi zgłosiło się do mocy. Zabrakło po prostu tych mocy przerobowych. Wiem też od znajomych, że to nie jest tylko kwestia tego, że tych ludzi generalnie jest mało, ale część ludzi poszła na urlopy ze względu bojąc się o swoje zdrowie, bojąc się pracować. No więc tak naprawdę nie miał tutaj pracy wykonywać. Od naszych podopiecznych dowiedziałam się, że na pomoc taką pierwszą, w ogóle jakiś kontakt z MOPS, jak już się złoży wniosek, że straciłam pracę, nie mam co jeść, nie mam za co zapłacić czynszu, zaraz będę bezdomna, czeka się jakieś 7 tygodni. Na pierwszy kontakt, ja w ogóle nie mówię o pieniądzach, jakichś bonach na jedzenie, czymkolwiek. Więc myśmy powstali właśnie, żeby zapełnić tę lukę w momencie, kiedy te osoby czekają na pomoc państwową, ale też jakby też trochę wspomagając ich, żeby może później znalazły pracę, jakoś sobie poradziły, żeby jednak nie musiały czekać na to, aż łaskawie państwo im coś rzuci, bo to, co rzuca, to są zwykle opłaty, które nie wystarczają jednak na pokrycie i czynszu, który rośnie w Krakowie, i kosztów jedzenia i utrzymania.
Dobra, i teraz myślę, że tylko że czas nas goni, jest nas trochę, ja mam jeszcze przygotowane pytania, ale pomyślałem, że fajnie będzie, jeżeli oddam też tą przestrzeń dla Was, więc jeżeli macie jakieś teraz pytania, coś Wam przyszło do głowy, chcecie o coś zapytać, to myślę, że jest taka przestrzeń też na to.
Ja mam tylko jedną taką wątpliwość, w sensie tej diagnozy MOPS-ów, bo nie wiem, czy to jest przypadek tylko poznański, ale to nastąpiło w pewnym momencie, czyli pewnie pani to ruszyło, to ileś tam czasu minęło, ale jeżeli chodzi o zgłoszenia nowych osób, które na przykład straciły pracę, mają środki do życia, to wszystko się odbywało drogą zdalną. Nie było wizyt ze strony MOPS-u, jak zwykle, jak to się odbywa w miejscu zamieszkania. Nie wiem, rozmów środowiskowych, tylko bezpośrednio bardzo łatwo można było uzyskać wsparcie w pewnym momencie.
Ja trochę jakby ciągnę z ten wątek MOPS-u, bo wydaje mi się, że to jest taka generalna komplikacja systemowa, która nastąpiła w trakcie pandemii, to znaczy przez zamknięcie i przez ograniczenie pewnych działań, które prowadziły instytucje publiczne, przez rzeczywiście ucięcie ich kontaktów bezpośrednich i tak dalej, doszło do utrudnienia w sprawowaniu pomocy, ale co było bardzo nie w porządku, ale to były naciski ze strony na przykład miasta, żeby w czasie lockdownu lub pandemii brać urlopy. Bo to jest czas, kiedy nic się nie dzieje, więc weźcie urlopy i były takie naciski. Ja sama wtedy pracowałam w placówce miejskiej ochrony kulturalnej i tak było. W związku z czym te osoby były, jakby na nie wymuszane było branie urlopów, co jakby było kolejnym czynnikiem, który utrudniał niesienie pomocy. Ja jestem też jakby po serii rozmów z pracownikami, pracownicami MOPS-ów, właśnie osób, które świadczyły pomoc osobom bezdomnym. I na szczęście sporo z tych osób to są po prostu bardzo fajne osoby zaangażowane w swoją pracę, które mają szereg trudności, jakby, które doświadczają szeregu trudności, jakich barier systemowych. I one zdarzało im się w kontrze do różnego rodzaju zakazów i nakazów mimo wszystko decydować się na pomoc, na przykład środowiskową i tak dalej, co nie różnie to wyglądało, ale jakby to jest istotne, to znaczy to jest to, co się już tutaj pojawiło w trakcie rozmów, to znaczy, że ta energia oddolna, ona była istotna i jakby taki indywidualny, jakby przeniesienie tej odpowiedzialności na dół i na moje działanie, że ja mogę coś zrobić, bo nie mogę liczyć niestety na te rozwiązania systemowe, instytucjonalne, ale jakby ta kwestia MOPS-ów też jest właśnie tutaj istotna.
Jeśli ja mogę tutaj dokończyć, bo myślę, że ważne jest to, o czym mówiłaś, ta energia oddolna, ale mnie się jeszcze podobało to, że ta niewiedza organów państwowych, bo ja dzwoniłem do różnych instytucji, pytałem, słuchajcie, chcemy rozdawać osobom bezdomnym czy potrzebującym obiady, jest pewne ryzyko, ponieważ mamy pandemię, tego, że się pozarażamy, ale one dostaną coś do jedzenia. I pytanie jest, czy prawdopodobieństwo tego, że one się zarażą, czy zwiększenie ryzyka jest jednak niewspółmierne do tego, że one będą najedzone. No bo wiecie, jak się człowiek może bronić przed chorobą, jak on jest głodny czy niedożywiony. I nikt mi na to nie pozwoli, nie dał odpowiedzi. Ja musiałem ją sobie sam udzielić. No udzieliłem taką, jaką udzieliłem, po prostu zaczęliśmy te obiady gotować i rozdawać. Sama energia i pomysły, ale również to, że po prostu ja sam musiałem zdecydować i to mi się bardzo podobało. Zdecydować, czy idę tak, czy idę tak, nie? I to też było takie budujące.
Tak, tak, to jest bardzo ważne czynnik, to znaczy jakby przeniesienie tej...
Całość odpowiedzialności jest na osoby, na tą społeczną taką organizację. Nie tylko, że możemy robić to w tych ramach, które nam instytucje państwowe zostawiają jako taką niszę, ale myśmy sobie sami stworzyli właściwie kanał, w którym mówimy, my tu robimy, dlatego że ważniejsze jest to, żeby oni byli najedzeni, niż to, że możemy się zarazić, bo to możemy zminimalizować. Nie? Natomiast niedożywienia nie jesteśmy w stanie zminimalizować inaczej, jak tylko karmić.
Jeszcze Alicja chciałaś zadać?
Znaczy, jeśli o te chorobowe chodzi, ja nie patrzyłam oczywiście na statystyki, to było po prostu coś, co słyszałam, ale to może też związać się z tym, że ta fala zarażeń była wysoka i jak ktoś szedł na kwarantannę, to szły to też całe rodziny, wszyscy mieszkańcy danego mieszkania, więc to też stąd mogły być braki. No ale nie robiłam tej
prognozy. Tam jest jedno pytanie.
Tak, ja mam takie pytanie, bo ta historia pokazała, że małe topnięcie, mały kryzys, o czym wcześniej była mowa, pokazał właściwie bezsilność tego państwa i jego różnych odnóg, co może być i chyba jest właśnie analizujące, to jest w ogóle już stąd. No i uważam, że dzięki temu, że my jako grupy wolnościowe czy anarchistyczne, jak Fundo Box i inne, dzięki temu, że mieliśmy już doświadczenie lata działalności, mogliśmy szybko zareagować. I zmierzam do tego, że udało się szybko zaangażować w to masę właściwie osób tak zwanych jakby znikąd. Nie znaliśmy ich, oni nie byli w większości w nich zaangażowani i tak dalej. Okazuje się, że jednak oni mieli w sobie pokłady tego naszego chyba najważniejszego warstwa, czyli pomocy wzajemnej i to chętnie jakby pokazali. Te szeregi się zrobiły ogromne i zmierzam do tego, że jakby to było małe dopięcie, ale chyba wszyscy się spodziewamy dużo większych. I czy macie pomysł na to, jak to utrzymać, jak utrzymać tę siłę, jak utrzymać ciągłość tego wszystkiego, ciągłość tych sieci pomocy wzajemnej i jakby być gotowym na to, że już teraz nie tylko te grupy anarchistyczne będą to ciągnęły, tylko też osoby, które się zaangażowały w tej chwili, bo prawdopodobnie niedługo nie trzeba jeszcze 10 razy więcej ludzi do zaangażowanych, co jest też obiecujące, bo faktycznie no, można powiedzieć, pokazuje bezsilność tego państwa, a siłę naszą. No i właściwie chyba nie ma wyjścia, bo jeśli przy małym topnięciu ludzie biedni zostają, nie wiem, sami sobie właściwie zostawieni całkowicie we wszech kwestiach i noclegowych, i sanitarnych, i kwestii jakichś tam nawet i podstawowych jak jedzenie, to co dopiero jak będzie gorzej, a no, będzie gorzej prawdopodobnie. Jak to utrzymać, jak to właśnie pomoże?
Jedną rzecz tylko, że to nie jest małe topnięcie, bo to jest kryzys na poziomie globalnym. Więc mi się wydaje, że to...
Tak, ale do tego, co nas prawdopodobnie czeka, to jest małe topnięcie.
O nie, no oczywiście, że jakby możemy się spodziewać tego, że będziemy żyli w ciągłych kryzysach. I one będą się napędzały cały czas. I to bez dwóch zdań. Natomiast generalnie jest taka rzecz, że jak ma wyglądać ciągłość. Tak? Jak gdyby wydaje mi się, że ciągłość jest jak gdyby w tych ludziach. Jak oni zobaczyli, że mogą po prostu sobie nawzajem pomagać i nauczyli się tego robić, tak? No bo generalnie fakt
abstrahując od tych grup, które tutaj mamy, tu powstała na przykład gigantyczna sieć ludzi, którzy zaczęli szyć maski i się spotykać ze sobą. I to było coś, co moim zdaniem to są takie grupy, które będą procentowały dalej. Widziano rękę, zaangażowały się i powstały niezależnie grupy, no bo to też była idea taka, że nie ciągniemy wszystkiego jako jedna grupa, która ma tam, nie wiem, 100 tysięcy osób, tylko jest to rozdrobnione na poszczególne miasta i poszczególne miasta to się zaczęło koncentrować wokół, albo wokół ludzi, którzy zaczęli to administrować, ale czasami to już były naprawdę osoby gdzieś tam, nazwijmy to z miasta, albo ze szpitali i tak dalej, czyli osoby, które już mają jakieś doświadczenie, ale też jakby ludzie zaczęli sobie nawzajem pomagać tak już bezpośrednio. Nie wiadomo, że jak gdyby mija fala, zaczyna się lato, no to tej pomocy jest mniej. Też jak gdyby tą dynamikę widać na tych wszystkich grupach. Jak te kryzysy zaczynają powstawać, no to już jest sieć. Tak? Więc mi się wydaje, że ponieważ ich będzie coraz więcej, to ta sieć będzie tylko coraz silniejsza. Ja przynajmniej tak powiem. Już raczej nie trzeba się tylko ewentualnie zastanowić, jak to nie wiem. Wspomagać ją jeszcze.
To macie teraz?
Wiesz, to co powiedziałeś, tak przypomniało mi te słowa, którym się posługujemy, my robimy i oni, reagujący, ktoś, ten podział. Ja lubię o tym myśleć i tak generalnie to czuję, że my jesteśmy wszyscy, wiesz, na jednym łóżku. I te grupy to pokazały. Między innymi przez to, że jak zastanawiam się na tym, co jest takiego fajnego, dobrego w tym doświadczeniu, czego, bo to było nowe doświadczenie dla prawdopodobnie większości z nas. To jest, ja mam taki czuły punkt, dla mnie było bardzo istotne i jakoś to mnie do tej pory bardzo porusza, wzrusza, że to jest moja ocena, ale przy pierwszym pojawieniu się pierwszych grup widzialnej ręki ludzie zaczęli mówić o swojej potrzebie również wsparcia psychologicznego. I dla mnie to, co powstało, czyli nie mogę wypowiadać się na temat w imieniu każdej grupy, ale my to obserwowaliśmy bardzo, bardzo silnie na grupie ogólnopolskiej. Ja tutaj w grupie również lokalnej, naszej ludzkiej, że to było tak wielkie zapotrzebowanie na to, żeby w ogóle znaleźć na początku psychiatrę, który będzie wypisywał ciągłość leków, który będzie nowego psychiatrę, który nie będzie potrzebował, bo nie ma skąd zdobyć na przykład potwierdzenia tego, że ktoś takich lekarstw używa, zwyczajnego wsparcia, bo ktoś po prostu ma jest w bardzo trudnej sytuacji, bo potrzebuje porozmawiać. I te potrzeby, odważenie się na to i wypowiedzenie, napisanie posta na grupie o tym, że takiej pomocy się potrzebuje i z drugiej strony ogrom, tak mogę o tym powiedzieć, odzew na to, czyli ludzie, specjaliści, specjalistki, psycholożki, psychologowie, którzy wychodzili z pomocą pro bono, tak? Że ja chcę ci pomóc, tak, ja mam tutaj, proszę pisać, proszę telefonować, tu jest do mnie adres, odezwij się ode mnie. Tego było bardzo dużo, zwłaszcza w pierwszych miesiącach pandemii ubiegłego roku. Ja o tym myślę jako jedno z takich, wiesz, doświadczeń życiowych, o którym trudno zapomnieć na takim zwyczajnym, codziennym, ludzkim etapie, trybie. Czyli naturalne dla nas jest, żebyśmy nie zwariowali, że chcemy zapomnieć o tym, co jest, co było bardzo nieprzyjemne lub trudne. I pewne postawy, pewne działania będą się obniżać, uspokajać, ale to, co powiedział Kuba, w momencie, kiedy coś się zapali, to ten potencjał dla mnie do tego, żeby sobie powiedzieć, no tak, ale ja przeżyliśmy to, wtedy zrobiłem tak, mogę się zwrócić tu, to ludzie to już mają pod skórą.
Jeśli mogę, to będzie jeszcze Alicja. No dobra, przepraszam.
Chciałam się wciskać. Wiesz co, bo myślałam nad tym, co mówiliście i zauważyłam, że na tych oddolnych grupach, na tych widzialnych rękach, z których powstało multum, ludzie przestali pisać. I te grupy zaczęły się zapadać same w siebie, więc zastanawiałam się nad tym, co osoba słuchająca tam zapytała, co zrobić, żeby te grupy podtrzymać. I nie wiem, właśnie miałam nadzieję, że jakoś odpowiecie rzeczywiście, bo mnie to też martwi z tej mojej organizacji, że na początku ten boom osób pomagających był ogromny, a im bardziej ludzie przyzwyczajali się do pandemii, tym mniej też już chcieli pomagać.
Ale to być może już były wypracowane mechanizmy, które pozwalały mniej pisać i o tym, a bardziej sobie pomagać. Nie wiem,
ja mogę jeszcze. Ja mogę powiedzieć tak, że tylko że to jest moja perspektywa i trochę moja analiza. To nie jest tak, że państwo nie pomaga. Tak? To jest tak, że państwo było w czarnej grupie w momencie, kiedy wybuchła pandemia i była ogromna panika, nic nie wiadomo co robić. Natomiast wiadomo, że państwo jest molochem, które zacznie pomagać swojemu obywatelom po jakimś czasie. I można było zaobserwować, że ono też zaczęło wypracowywać sobie swoje metody interwencji, swoje metody działania, ale nie od razu. Nie od razu, jak to się wydarzyło, tylko w tej perspektywie 3 miesięcy, pół roku. I wydaje mi się, że po prostu te wszystkie instytucje też się jak gdyby zmodyfikowały różne metody swojego działania. Ludziom jest łatwiej uzyskać już tą pomoc na tym poziomie, nazwijmy, związanym z pandemią. Weźmy pod uwagę, że te grupy powstały po to, żeby pomagać ludziom, którzy mają problemy związane właśnie z pandemią i z COVID-em. Nie stricte w ogóle grupy pomocy wzajemnej per se, tak? Tylko żeby jak gdyby zbudować sieć i zbudować coś, co będzie sobie pomagało w trakcie kryzysu, no ale wiadomo, no, jest większy problem, jest lockdown i tak dalej, ale w pewnym momencie tego lockdownu nie ma, tych zarażeń jest znacznie mniej, no więc ludzie jak gdyby jest łatwiej też i państwu, i instytucjom państwowym tej pomocy udzielać w tym momencie. Więc...
Ale to się nie musi tak skończyć.
Oczywiście, że nie musi się
właśnie tak skończyć. Właśnie o to mi trochę chodzi, że to jest pole jakby... Jest możliwość, jest szansa, żeby to się przerodziło w taką codzienną, normalną, tak zwaną na życiu, gdzie wielu już nie ma, a to wciąż trwa, że istnieje. No, to jest szansa.
To znaczy... Na początku było kilkaset postów, przynajmniej na, ja mówię tutaj akurat o grupie ogólnopolskiej, cały czas się pojawiają posty i cały czas ta pomoc jest. Więc to też nie jest tak, że to znika, natomiast no, to nawet nie chodzi o to, że ludzie się przyzwyczajają, ale no, jakby no, wracają też do swojego życia, ale też i powstają, ostatnio na przykład zamknęła się grupa bydgoska, jak się pytałem administratorki, jakby czemu, jaki był powód, że jakby ja rozumiem, że grupa się mogła zamknąć, ale interesuje mnie, bo to dla mnie jest też nauka. Ona napisała tak, ta sieć, która miała hulać, hula. I nie jest potrzebny ten.
No to
mówiłem. Ja chyba, tak mi się też wydaje, że trochę jest też tak, że wiecie, ten pierwszy moment, w którym prosimy o pomoc, jest pewnie dla nas ciężki i ten internet, który pomagał nam się trochę tak przemóc nie? I napisać, że potrzebuje kogoś, kto mi wyjdzie z psem. Taka prozaiczna sprawa, w której było bardzo dużo postów, nie? Tam kupowanie jedzenia, leków swoją drogą, ale taka prozaiczna rzecz jak właśnie gdzieś tam wyjście z psem, który chociaż raz musi wyjść. I to są myślę rzeczy już nawet nie sieci, czyli te narzędzia, które pomagają, ale myślę, że te kontakty międzyludzkie zostają. Ja sam poszedłem do swojej sąsiadki, bo wiem, że to była osoba już bardzo, bardzo leciwa, co do której nie miałem pewności, czy ktoś tam się w ogóle u niej pojawi. Nagle zdaję sobie sprawę, mimo że jeszcze tam nie mieszkam, że ta osoba może być zostawiona sama sobie, ale to jest sąsiadka. Poszedłem, zapukałem, okazało się, że tam ktoś jednak przychodzi. I wydaje mi się, że sieci sieciami, ale dodatkowo to sąsiedztwo, które ja jeszcze pamiętam, jak było za tego przysłowiowego PRL-u, że się znało każdego sąsiada, do sąsiada się chodziło po szklankę cukru, bo on przychodził po szklankę mąki i to trochę zostaje, myślę, po tych doświadczeniach, które mieliśmy, że już ewentualnie wiemy, do kogo pójść poprosić, żeby wyszedł z psem, niekoniecznie jak ja już jestem na kwarantannie, ale na przykład nie mogę z nim wyjść, bo muszę coś załatwić. Więc myślę, że to też trochę zostaje. I druga sprawa, chciałem tutaj się do Ciebie też odnieść, że ty mówiłaś o tej pomocy psychologicznej, że ona się tak pojawiała. Ja mam wrażenie, jak obserwowałem te posty,
że i to mi się też bardzo podobało, że tam nie było oceniania tych próśb o pomoc wszelaką. Że to było takie, to jest moje odnośnie, być może były, być może ja też niezgłębnie się wczytywałem, miałem takie wrażenie, że jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to odzywają się osoby, które mogą coś pomóc, ewentualnie wesprzeć nawet takim ciepłym słowem, tam komentarzem, dasz radę, zaraz się ktoś znajdzie. A nie widziałem komentarzy, być może to też jest...
Ja myślę, że to ciężka praca
możliwe, ale to dobrze zadziałało, dlatego że wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby wycinać ten hejt, tak, jeśli on się pojawia, taki dla samego hejtu.
Ja jak mogę jeszcze jedną rzecz dołożyć, to jest taka rzecz, no, to jest kilka rzeczy, nad którymi się warto zastanowić. I to jest też taka trochę rzecz od nas, od osób, które administrują, że mamy jakby wgląd chociażby w statystyki tej grupy, ale też jak poprosiłem kilka osób administrujących grupami w całej Polsce w ogóle o statystyki. Ja też chcę o tym powiedzieć, bo ja to też bardzo doceniam, ale to jest jakaś obserwacja, która jest ważna. 80% osób w grupach widzialnej ręki to są kobiety między 35 a 45 roku życia. I wydaje mi się, że to jest istotny komentarz, jeżeli mówimy o budowaniu grup wsparcia, o obserwowaniu grup wsparcia, gdzie tak naprawdę to wsparcie jest, gdzie te sieci są. Bo może one są, tylko my po prostu nie widzimy, gdzie one są. I tutaj może warto po prostu też spojrzeć właśnie na to.
No a z kolei w fundach, tak jak my, to co powiedziała Magda, że my, oni, to nie ma znaczenia, bo to jest takie. Z jednej strony możemy być my, z drugiej oni nie pomagają bogacze, nie pomagają ludzie, którzy mogliby to robić, pomagają jedni biednym tak naprawdę. Ale no, dla nas nie zabraknie nigdy, niestety oczywiście, tej potrzeby niesienia pomocy. Myślę, że w kolektywach ta pandemia bardzo wzmocniła tą świadomość i że, no, nie wiem jak ważny jest to, ale nasz na pewno się rozbudował prawie. Zdecydowanie więcej ludzi, którzy chce pomagać i to jest tak absolutnie bezinteresowne, dlatego że za to niczego się nie spodziewa. Nawet nie to, że nie dostaje, ale niczego się nie spodziewa. Po prostu pomaga, bo tak czuje. I ci biorący pomoc też biorą tą pomoc, bo tak czują. To jest taka troszkę synergia, nie?
Ja sobie pozwolę jeszcze jedno pytanie zadać od siebie, bo tak mam poczucie, że się przejawia gdzieś tam wątek ten w różnych rozmowach i może w takiej jednej z kończących pytań tego panelu, takiej nauki na przyszłość też, jakbyście mogli powiedzieć, jakie były takie granice, które waszej działalności, które dostrzegłyście albo do nich dobiliście i co ewentualnie pomogłoby wam wtedy albo w przyszłości te granice przekroczyć? Czyli czy to była kwestia liczby osób, które pomagały, czy to była kwestia narzędzi, czy to była kwestia środków finansowych? Jakie to były granice, do których dobiliście albo które zbliżały się do was?
Już tak pomyślałam, bo już o tym interpretuję tak twoje pytanie. Troszeczkę podstępnie. W sensie te granice wiesz, co mi przyszło do głowy, usłyszałam słowo granice, to chyba jako coś, co ja z tego dostałam najbardziej. Co było dla mnie takim granicznym, ważnym doświadczeniem. I to jest kolejny raz takie przekonanie, kolejny raz takie potwierdzenie, jak ważna jest uważność i empatia, czyli taki koniec tego naszego pomagania ogólnego. Kiedy to pomaganie jest tym, co ja chcę zrobić, co ja chcę zrobić, tak bardzo pomóc, po prostu, że przestaje mi iść już tylko osoba. Czyli jak ta osoba, która prosi o pomoc, po prostu wymaga pomocy, jak do niej podejść, jak nie zrobić jej jakby takiej podwójnej krzywdy, kolejnej krzywdy. Ta pomoc musi być jakimś wszystkie rzeczy, ale rozmową. Musi być kontaktem, który jest, w którym jest dużo szacunku, potrzeby bliskości, zrozumienia, też wdajności, że ktoś może gdzieś to na potrzeba. Z drugiej strony również jaka ogromna przeszkoda dla granic do tej rodzaju pracy wielomiesięcznej.
Nas taką granicą byłaby pomoc psychiatryczna, której my nie zapewniamy i nie możemy zapewnić, a osoby, które do nas się zgłaszają, często też przez trudną sytuację finansową, przez pandemię, miały najróżniejszego typu kryzysy. W tym momencie często było tak, że musieliśmy ich odsyłać do interwencji kryzysowej bądź do szpitala. Wiedząc tak naprawdę, że w pierwszym miejscu mogą liczyć na pomoc za parę tygodni od zgłoszenia się, w szpitalu mogą od razu, ale to nie będzie prawdziwa pomoc. Wydaje mi się, że tu dotykamy w ogóle kolejnego obszaru, poza pomocą jakby humanitarną, żeby tę osobę nakarmić, to też, żeby ta osoba po prostu mogła dalej funkcjonować w świecie.
No, tutaj nie wiem, za nasz krakowski kolektyw, ale no, nie widzimy tej granicy, no bo też to nawet nie jest dobrym sobie entuzjazm, ale ta potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi jest i wydaje mi się, że jest cały czas na tym samym albo na wyższym poziomie. No a niestety ten system niczego nie zapewni osobom najbardziej wykluczonym, czyli osobom w kryzysie bezdomności. Więc koncentruję, myślę, że granicą tego, przepraszam, trochę będzie ostro, ale trzeba rozpieprzyć system. I wtedy to zacznie działać, bo ta pandemia trochę pokazała, że system, obojętne czy działa, czy nie działa, to te oddolne inicjatywy, te oddolne kolektywy, te oddolne pojedyncze osoby są w stanie zapewnić funkcjonowanie olbrzymiemu zakresowi, które powinno zapewnić państwo, czy system.
Ja też paradoksalnie do tej granicy się nie zbliżyłem, bo w momencie, kiedy to zawirowanie takie było, trochę nie było wiadomo, czy właściwie trochę zawieszono zostało ten, to wtedy pojawiły się osoby, które powiedziały, nie, to tak nie może być, trzeba jechać z tym dalej. Paradoksalnie chyba ludzkie zbiórki nie miały takiej ilości gotówki jak podczas pandemii, bo każda zbiórka kończyła się jakimiś takimi, wiecie, kilkunastotysięcznymi sumami. Właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym pieniędzmi teraz robić, które tam wysyłamy. Ja wiem, że
to u nas w Krakowie było troszkę słabiej więcej.
To podeślemy, nie ma problemu, ale się okazało, że nie ma problemu, żeby kupować i robić paczki żywnościowe, nie z chlebem, z jakimś tam dżemem, z jakimś serem, czy tam czymś jeszcze. I że to, co zazwyczaj się mówi, to gdybym ja miał to pieniądze, to ja wszystko bym załatwił, nagle się okazuje, że to jest troszeczkę odwrotnie. Znaczy te pieniądze są, jeśli się tego poszuka, to one gdzieś tam są naprawdę... No przyszedł do nas człowiek na wydatkę, co prawda miał ukryty pod tym taki niejasny cel, bo chciał swoją małą córkę pokazać i że można robić coś, wiecie, nie za pieniądze, ale i chciał nas wspomóc. Dostaliśmy 5000 zł, tam wiecie, w kopercie po prostu, żebyśmy mogli działać. Więc to mnie też, to było dla mnie też takie budujące z jednej strony, z drugiej strony takie
takie zdziwienie, że wiecie, że zawsze się wydaje, że te pieniądze są tą granicą, która jest zawsze na samym końcu i jak już się wszystko przemoże, to wtedy zostały się te pieniądze. A się okazuje, że wcale nie, że jak się to odpowiednio ubierze, jest trochę odpowiednia sytuacja, to wtedy nagle ta empatia tam się w portfelach otwiera i to już przestaje być zupełnie problemem. Teraz jest tylko te pieniądze wydać dobrze i gdzieś tam procentowo.
Dobra, dzięki. To tym akcentem niech ta dyskusja procentuje dalej.
Zapraszamy do zadawania pytań w kuluarach.
Tak, dzięki.